Czy Powstanie Warszawskie w ogóle musiało wybuchnąć?
To jest pytanie dość trudne. Znaczy, ja jestem generalnie zwolennikiem takiego poglądu, jeśli chodzi o sprawy związane z historią, że jakby no, nie ma takich wydarzeń, które być musiały. Tak? To znaczy, to byłoby jakieś takie skrajnie deterministyczne uprawianie historii, że jeżeli coś się wydarzyło, to znaczy, że się wydarzyć musiało. Natomiast tak, no, z jednej strony warto przypomnieć, że i wódz naczelny ówczesny, generał Kazimierz Sostkowski, i generalnie przedstawiciele polskiego państwa na emigracji, tak, czyli legalnego emigracyjnego rządu londyńskiego, mieli generalnie dość zdystansowany stosunek do tego, co można byłoby określić mianem włączenia zwłaszcza Warszawy, tak, czyli wielkiego miasta, z ogromną liczbą ludności cywilnej w walkę zbrojną przeciwko okupantowi. Tutaj przypomnijmy, że w początkowym okresie planowania tak zwanej akcji burza, bo przecież Powstanie Warszawskie przeszło do historii jako pewien wielki, krwawy, niesłychanie dramatyczny, tragiczny finał akcji burza. Więc w początkowym okresie Warszawa w ogóle nie była przewidywana jako miejsce, gdzie ta akcja burza miałaby się rozegrać. Przypomnijmy, akcja burza polegająca na tym, iż występują zbrojni oddziały Armii Krajowej, tworzą pewną wolną przestrzeń pomiędzy Niemcami, którzy się wycofują i którzy są pokonywani przez Armię Krajową, a nadciągającymi oddziałami sowieckimi, że w tej wolnej przestrzeni instalują się przedstawicielstwa legalnego polskiego rządu na emigracji. Oczywiście ten plan spalił na panewce. O ile militarnie w wielu momentach kończył się rzeczywiście sukcesami, to czasami dość spektakularnymi, to już jeśli chodzi o płaszczyznę polityczną, zakończył się kompletnym fiaskiem, dlatego że ani Armia Czerwona, ani NKWD, ani Stalin, ani polscy komuniści, którzy szli z Armią Czerwoną i z tak zwanym Ludowym Wojskiem Polskim, oczywiście tymi przedstawicielstwami polskiego państwa podziemnego w ogóle nie zamierzali się przejmować. Finał był zwykle taki sam. Przedstawiciele państwa podziemnego byli aresztowani, oficerowie, żołnierze, szeregowcy Armii Krajowej stawiani przed takim dylematem: albo przymusowo zostaną wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego, albo będą aresztowani, bądź wywiezieni w głąb Rosji do obozów. Zatem, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, myślę, że tutaj to jest taki spór, który będzie się toczył bardzo długo i który wątpię, żeby kiedykolwiek uległ rozstrzygnięciu, bo my właściwie wszystkie kulisy dotyczące decyzji odnoszące się do wybuchu Powstania Warszawskiego, wszystkich kulis, okoliczności, my właściwie znamy. I teraz to jest tylko kwestia wyważenia, tak? I ta szala, w zależności od tego, co się na nią położy, jest obciążona bardziej w jedną albo w drugą stronę. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że mamy tą tezę dotyczącą tego, iż Powstanie Warszawskie wybuchło, ponieważ no, był to taki przysłowiowy, przepraszam za to określenie, dość kolokwialny, rzut na taśmę, tak? Znaczy, była to ostatnia szansa, nikła, ale szansa na ocalenie przynajmniej części polskiej suwerenności państwowej, więc w związku z tym tą szansę należało wykorzystać. To byłaby taka sytuacja jak ta, przed którą stał słynny przedstawiciel partyzantki powrześniowej, tak, czyli major Hubal, który stwierdzał to mniej więcej w ten sposób, że czasami trzeba rzucić serce przed przeszkodę. To przypomnijmy, był również mistrzem zawodów konnych, tak, zawodów hipicznych, tak, dokładnie. Z drugiej strony oczywiście, znając finał walk, czyli zniszczenie Warszawy, zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, poczekanie, aż Niemcy samodzielnie uporają się z powstaniem, no to oczywiście można po latach snuć scenariusze, że... No,
to my to wiemy teraz.
Tak, to my, tylko że my to wiemy teraz, natomiast wtedy trudno było dokonywać takich rozrachunków. Oczywiście z drugiej strony by należało odrzucić też te tezy, bo uważam, że one uwłaczają polskiemu państwu podziemnemu i Armii Krajowej, iż powstanie musiało wybuchnąć, ponieważ nie wytrzymałaby Armia Krajowa. Tak, znaczy przypomnijmy, Armia Krajowa to nie była zbieranina cywilów, którzy kierowaliby się jakąś taką swoistą zasadą liberum veto i głosowania demokratycznego, czy walczymy, czy nie walczymy. To było wojsko. To było wojsko, tylko tyle, że nie występujące w mundurach. Było wojsko ze stopniami oficerskimi, podoficerskimi, zorganizowane w oddziały. I jeżeli by nie było wydanego rozkazu, to by oczywiście to powstanie nie wybuchło. To powstanie wybuchło dlatego, że był rozkaz, a ten rozkaz wynikał z tego, że nawet tym, którzy, znaczy jedni decydenci, którzy brali udział w podjęciu tej decyzji, byli przekonani, że zakończy się ona sukcesem w obliczu informacji, które spływało o nadciąganiu Armii Czerwonej, o tym, że niewątpliwie przekroczy Wisłę, ba, martwiono się nawet o to, czy powstanie zdąży wybuchnąć i czy zdąży się przejąć władzę przed oddziałami Armii Czerwonej, które miały wkroczyć do Warszawy. Inni byli oczywiście dalece zdystansowani, uważali, że to jest właśnie no, decyzja niesłychanie szaleńczo ryzykowna, ale że to ryzyko należy podjąć w tych konkretnych warunkach, bo to jest właściwie ostatnia bariera, ostatnia granica, która broni przed utratą przez Polskę całkowitej suwerenności, całkowitej niepodległości po zakończeniu II wojny światowej, więc tu już właściwie nawet nie ma możliwości dokonywania jakichś logicznych rozrachunków. Po latach wiemy, że finał był rzeczywiście taki, że no niejako polskie państwo podziemne i Armia Krajowa uległa, można powiedzieć, takiemu swoistemu ofiarnemu całopaleniu w konflikcie z Niemcami, a więc no niejako Stalin miał rozwiązane ręce przy zajmowaniu Warszawy i konstruowaniu tym również tym samym nowych komunistycznych władz. Ale to są nasze mądrości już po latach. Ja przypominam wszystkim tym, bo sam mam taki stosunek do Powstania Warszawskiego, że o ile chylę w pełni czoła i oddaję cześć bohaterskim żołnierzom, oficerom, uczestnikom Powstania Warszawskiego, no to decyzję dotyczącą jego wybuchu no stawiam pod takim właśnie znakiem zapytania. Tak? No to jest pewien przywilej historyka, który powinien jednak zdawać sobie sprawę z tego, aby nie uprawiać takiego swoistego mędrkowania. To znaczy jakby tej swojej mądrości nie opierać na fakcie, że jest jednak o te kilka dekad mądrzejszy i są kwestie, są sprawy, które, o których wie, które wcześniej oczywiście nie funkcjonowały w obiegu publicznym. Także to jest jakby taka próba wyważenia. Tak? Mi się wydaje, że tak, choć co nie zmienia oczywiście faktu, że samo użyłem tego określenia Powstanie Warszawskie, nikt nigdy tej glorii mu nie odejmie, to jest to najbardziej polskie z powstań, dlatego że w wyjątkowych warunkach, niesłychanie ekstremalnych, próba ocalenia tego, co da się ocalić z niepodległości. Ja się tylko chciałbym przypomnieć, że były wypadki w historii, które się kończyły znacznie większymi sukcesami, natomiast podejmowane były w warunkach o wiele gorszych, potencjalnie rzecz biorąc. Ja przypomnijmy wybuch I wojny światowej, na frontach ścierają się milionowe armie i niejaki Józef Piłsudski, później oczywiście naczelnik państwa i wódz naczelny polskiej armii, który gromi bolszewików w 20 roku pod Warszawą, wyrusza na front na czele tak zwanej kompanii kadrowej, w której jest 144 ludzi, a Polski nie ma od 123 lat, tak? No więc w tym przypadku można powiedzieć, że perspektywy, które rysowały się przed Powstaniem Warszawskim, były o wiele bardziej, jakby to powiedzieli matematycy, szansowe.
Nie możemy nie wspomnieć o łodzianach, którzy mieszkali w Łodzi, mieszkali w regionie, albo już jako powstańcy warszawscy do Łodzi po wojnie przyjechali z różnych powodów. Zresztą powstańcy warszawscy chyba rozjechali się po całej Polsce akurat. Takie były czasy, ale i do Łodzi także trafili.
W ogóle można powiedzieć, że ten wątek łódzki w Powstaniu Warszawskim jest z jednej strony może nieco poza Łodzią zapomniany, z drugiej strony jest istotny, tak? No bo historycy podjęli taką próbę jakby przebadania no właśnie tej skali udziału łodzian, tak? Czyli i mieszkańców Łodzi, i mieszkańców regionu łódzkiego w Powstaniu Warszawskim. Mówimy oczywiście o harcerzach, o członkach szarych szeregów, mówimy o członkach, żołnierzach Armii Krajowej. No i z tego wyszła dość imponująca liczba, około kilkuset łodzian, wtedy łodzian, czyli osób, które mieszkały w Łodzi bądź pod Łodzią i które zaangażowały się w działania zbrojne Powstania Warszawskiego. Oczywiście, że możemy mówić o takich postaciach dość spektakularnych i o tych, które są trochę zapomniane. Sam jestem przykładem osoby, które jedną z tych uczestników powstania właśnie łodzian w pewien sposób upubliczniły i w jakiś tam sposób upamiętniły. Chodzi mianowicie o harcerza Sługockiego, który był łodzianinem, już nie żyje, tak, ale wziął udział w walkach Powstania Warszawskiego, pozostawił po sobie potem bardzo wstrząsający pamiętnik, który napisał przebywając później w obozach jenieckich, gdzie pisany ten pamiętnik jest no właśnie w taki sposób, jeżeli ci z Państwa, którzy pamiętają film Eroika, to jest właśnie tak w duchu Eroiki, ale co ciekawe, on nie powstał po latach, tylko on powstawał dzień po dniu w takim przemyconym brulionie, który był zapisywany właśnie w trakcie niewoli. No, można wspomnieć postać pomnikową Edwarda Franciszka Pfeiffera, tak, Radwan, pochowany na cmentarzu na ulicy Ogrodowej, na starym cmentarzu. No, to jest w ogóle postać, w której losach się jakby odbija całe dramatyczne, krwawe i pełne chwały i pełne również sukcesów i klęsk dzieje Polski w pierwszej połowie XX wieku, bo przypomnijmy, to jest organizator w łódzkim skautingu i harcerstwa jeszcze przed I wojną światową. To jest żołnierz Legionów Polskich, uczestnik 1 i 5 Pułku Legionów Polskich, a więc tych najbardziej elitarnych, tak, tych cieszących się największą sławą. To jest wreszcie uczestnik wojny o niepodległość Polski 20 roku, wcześniej organizator POW, uczestnik rozbrajania żołnierzy niemieckich i austriackich w 18 roku na ulicach Łodzi, potem oficer Wojska Polskiego, no i wreszcie można powiedzieć weteran zbrojnej konspiracji w latach II wojny światowej, bo to jest imponująca lista organizacji od Służby Zwycięstwu Polski, czyli tej pierwszej, przez Związek Walki Zbrojnej, przez Armię Krajową, przez Powstanie Warszawskie, w którym uczestniczył. Jeniec niemiecki, później wywieziony na Zachód, pozostał później po zakończeniu II wojny światowej na emigracji, gdzie też się w sprawach publicznych Polonii bardzo udzielał, zmarł dopiero w latach 60. przecież. To jest przykład z kolei takiej postaci też nieco zapomnianej, Jan Kubiak, uczestnik łodzianin Powstania Warszawskiego, który no może o tyle zapisał się w historii, poza tym, że był żołnierzem powstania, że pozostawił po sobie relację, był świadkiem śmierci no takiej jednej z ikon pokolenia Kolumbów, tak, czyli słynnego poety Tadeusza Gajcego. No i wreszcie można wspomnieć, to jest to nawiązując do tego, co pan pytał, czyli tych łodzianach z wyboru, czyli tych, którzy po klęsce powstania, po spacyfikowaniu Warszawy, po jej wyburzeniu całkowitym, usiłowali organizować sobie życie poza tym morzem ruin, prawda? No i organizowali sobie to życie między innymi w Łodzi, która, przypomnijmy, były nawet takie dla Łodzian oczywiście, no nie wiem, optymistyczne czy nieoptymistyczne przewidywania, bo to też się różnie ocenia, biorąc pod uwagę, co się zwykle dzieje w stolicy, że mogłaby być wręcz nową stolicą, prawda, Polski, przynajmniej przejściowo. Tutaj były elity intelektualne, dziennikarskie, naukowe, tu się organizowało życie uniwersyteckie i administracyjne także po zakończeniu II wojny światowej. No więc takim przykładem jest Aleksander Kamiński, tak, czyli patron ulicy, na której się znajduje Instytut Historii, którego mam zaszczyt być pracownikiem. No i tenże Kamiński to jest też harcerz, członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego. Z drugiej strony, po II wojnie światowej, właśnie z wyboru łodzianin, organizator takiej próby reaktywacji harcerstwa, które on oczywiście rozumiał jako harcerstwo niezależne, no więc w związku z tym oczywiście zbyt długo czasu w harcerstwie powojennym nie zagrzał, był prześladowany, poddawany represjom, między innymi za to, że w taki dość straceńczy sposób próbował przynajmniej ocalić to, co da się ocalić z tej autonomii, niezależności harcerskiej, i oczywiście była to mrzonka w warunkach totalitarnego, komunistycznego państwa.
Ale z drugiej strony też Kamiński chociażby przez książkę Zośka i Parasol to Powstanie Warszawskie przybliżał ludziom. Ja pamiętam książkę wydaną w czasach takich, kiedy rzeczywiście to powstanie nie było najważniejszym wydarzeniem prawie że w historii dwudziestowiecznej.
To prawda, no, Kamienie na szaniec, no, to jest można powiedzieć książka pomnikowa, tak, która jest takim pomnikiem chwały harcerstwa polskiego Szarych Szeregów, no i także Armii Krajowej, przecież pod którą podporządkowane były Szare Szeregi w okresie II wojny światowej, choć nie da się ukryć, że no, też nie powinniśmy mieć takiego nieco pastelowego obrazu rzeczywistości PRL-owskiej, mianowicie pamiętajmy o tym, że kiedy na przykład ekranizowano książkę Kamienie na szaniec, to znaczy to jest ta słynna akcja pod Arsenałem, zresztą naprawdę dobry film. Pamiętajmy o tym, że przecież no, jakby zwracano uwagę, to znaczy inaczej, osoby odpowiedzialne za produkcję tego filmu zwracały uwagę na to, żeby na przykład położyć nacisk wyraźny w tym filmie, co było jakby immanentną sprawą funkcjonowania zbrojnego podziemia, to znaczy na ten taki element z jednej strony młodzieży, która prze do uwolnienia Rudego, tak, czyli Janka Bytnara, z drugiej strony Armii Krajowej, która wstrzymuje się z rozkazem, ale pamiętajmy, że w przypadku Armii Krajowej obowiązywało to ten dogmat trwania z bronią u nogi w oczekiwaniu na powstanie. Dlaczego? Dlatego, że każda akcja zbrojna przeciwko niemieckim agentom, funkcjonariuszom, gestapowcom czy wojsku niemieckiemu na ulicach Warszawy po prostu pociągała za sobą niesłychanie dotkliwe represje w postaci ostrzeliwań dziesiątek albo nawet setek warszawiaków, i to w dużej mierze na przykład kwiatu inteligencji, a więc represje były jakby niewspółmierne w stosunku do takich namacalnych, materialnych korzyści wynikających z przeprowadzenia akcji zbrojnej na ulicy.
Aleksander Kamiński, ale oprócz niego także jeszcze ludzie, którzy przyjechali do Łodzi, no to były nietuzinkowe postacie przecież, prawda?
No to były nietuzinkowe postacie, no to można również powiedzieć o takich, jakby o takiej reemigracji swoistej, bo byli to często łodzianie, którzy na przykład jako młodzi ludzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego II Rzeczypospolitej, rodząc się w Łodzi, na przykład wyjeżdżali do Warszawy, brali udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierze, jako harcerze, jako sanitariuszki, młode dziewczyny, i potem na przykład wracały z Warszawy z powrotem do Łodzi. Jedno z takich przykładów jest profesor Skowrońska, tutaj mam nadzieję, że nazwiska nie pomylę, która po II wojnie światowej, młodziutka sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, po II wojnie światowej członek Polskiej Akademii Nauk, z jednej strony osoba pracująca w takiej dość prestiżowej pracowni badań, Centrum Badań Molekularnych, Makromolekularnych, a więc to jest no, nazwisko znane również w świecie nauki, tak, zwłaszcza nauk ścisłych.